Dobry wieczór, Marcin Makowski, punkt widzenia w Radio Kraków, minęła 18, a więc rozmawiamy o tym, co piszczy w mieście. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Karol Wałachowski, ekspert od spraw miejskich w Klubie Jagiellońskim. Witaj, Karolu.
Dobry wieczór.
Porozmawiajmy o naszym wspaniałym Krakowie. To już jest ten moment, w którym zdjęliśmy maseczki na zewnątrz. To już jest ten moment, w którym ogródki się zaroiły od ludzi. Zaraz otwarte będą restauracje, koncerty, kina, teatry. No w sumie wiele się zmieniło, żeby wszystko pozostało bez zmian. Czy tak to widzisz? Czy to jednak pandemia to jest taka trauma i taka blizna na mieście, która jeszcze przez długi, długi czas będzie nam towarzyszyć w ten czy inny sposób?
No teraz to pewnie artyści mają sporo do powiedzenia, żeby teraz jakoś te wszystkie nasze traumy pandemiczne w jakiś sposób opowiedzieć i jakoś społecznie dać temu upust. Ja myślę, że teraz będzie jednak po tych wielu miesiącach zaniku miejskiego życia, to mam nadzieję, mam wrażenie, że teraz będziemy mieli do czynienia z taką erupcją wręcz tutaj spędzania czasu wspólnie z różnymi przedsięwzięciami. Mam wrażenie, że ludzie są bardzo mocno stęsknieni tego miejskiego życia. No też, bo ile w końcu można siedzieć w domu, ile można nadrabiać seriali. Już teraz chyba trochę Netflixa, HBO nam już brakuje już seriali, co oglądać, więc teraz
no
może...
No tak, ja już nie będę kolejny raz oglądał Przyjaciół i chyba państwo również mają to za sobą, ten maraton. No i tak, wracamy do tego bonmotu, nie lubię, wyświechtany jest strasznie, ale użyjmy go i miejmy to za sobą, nowej normalności. Tylko czy ta nowa normalność zapudruje nam problemy Krakowa? Czy wstrząśnie miastem i pozwoli sobie zdać sprawę z tego, gdzie były jego wąskie gardła do tej pory?
Ja też bardzo nie lubię nowej normalności. Teraz ciekawostka, oczekujemy z żoną na potomka i na szkole rodzenia padło właśnie takie hasło, że no, że teraz będzie jeszcze trudno, no, wiadomo, oczekiwanie na dziecko i tak dalej, trzeba jakoś tam trochę rzeczy kupić i przearanżować swoje życie. No i potem będzie powrót do normalności. No i uświadomiono nas, że nie będzie nigdy powrotu do normalności. Prawdopodobnie no, zobaczymy, jak to będzie, no ale prawdopodobnie już tak ten COVID jakoś tam z nami zostanie. Epidemie, różne problemy współczesności nas nie opuszczą. No więc pewnie już tego powrotu nie będzie. Mi się wydaje, że jak tak patrzę sobie na Kraków ostatnim czasem, to mam wrażenie, że ten COVID chyba nic nie zmienił. W tym sensie, że tak dzieje się wszystko pomalutku, tak jak się działo wcześniej, gdzieś tam w zaciszu różnych gabinetów. Styl działania magistratu jest cały czas taki sam. Pewnie dzisiaj będziemy mieli trochę czasu, żeby o tym porozmawiać, no ale też chyba ostatnio sporo różnych wizualizacji wyszło.
To pewnie... Kraków miastem wizualizacji.
Tak, ty masz ten swój bonmot, który bardzo lubisz, że gdyby był Kraków taki jak na wizualizacjach, byłoby to najpiękniejsze miasto do życia. Pewnie coś w tym jest, ale szczerze powiedziawszy, z perspektywy osoby, która zawodowo w sumie zajmuje się miastem, no to jest trochę smutne, nie? Że te ważne rzeczy się dzieją gdzieś tam w zacisze gabinetów. Buduje się nam właśnie tutaj 200-metrowe wieżowce w Krakowie i tak dalej. I w sumie mało kto wie dlaczego.
No i wywołałeś wilka z lasu, Rybitwy. Dzielnica przyszłości, nowe miasto. To dzielnica, w której zamieszkać ma według urzędników docelowo nawet 100 tysięcy osób. Będzie przynajmniej kilka 110-metrowych wysokościowców. Krakowski Manhattan, w którym przewidziano dwie szkoły i jeden kościół. No, taka ciekawa, myślę, że eksperymentalna dzielnica. No, my tu sobie żartujemy, przynajmniej ja sobie trochę tak pozwalam na ironię, ale może to jest ciekawy ruch, może to jest taka ucieczka do przodu, może Kraków potrzebuje takiego city.
No ważne pytanie, kto będzie proboszczem tej parafii. Tutaj skoro jeden kościół na 100 tysięcy, to będzie bardzo ważna persona. Ale już tak nie śmieszkując, no to takich case'ów mamy trochę na świecie, no bo Canary Wharf w Londynie, czy...
No tak, to jest właśnie taka dzielnica, która powstała, no właściwie na ściernisku, tak? To San Francisco wyrosło.
Tak, no bo mamy historyczne miasto, centrum miasta nie możemy, bo to zaburzy tkankę miasta całą. Nie możemy nic wielkiego budować. Też widzimy nawet teraz, pewnie post factum, te osoby, które zezwoliły na wybudowanie szkieletora, sobie plują w brodę, bo też ten szkieletor, który już nie jest szkieletorem, Unity Center teraz zaburza w wielu miejscach panoramę Krakowa. No więc to jest jakaś ucieczka do przodu, w tych historycznych miastach to się dzieje. Jak generalnie tak obserwuję z boku, to całe Nowe Miasto, które tutaj już muszę wbić szpilę prezydentowi Majchrowskiemu, bo nie wytrzymam po prostu. Już Nowe Miasto już było na początku jego pierwszej kadencji. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale to, co się dzieje wokół Galerii Krakowskiej, aż do cmentarza Rakowickiego, to miało być właśnie tereny po PKP, tereny, które wtedy należały do sektora publicznego, no i to miała być ta nowa, super, wspaniała dzielnica. Jest chyba jedna z najgorszych w ogóle części Krakowa, jaka jest pełna betonu i niczego więcej, z największą galerią, która jest dworcem, nie wiadomo dlaczego, która psuje to miasto, jest totalnym rakiem.
Ja tam lubię Galerię Krakowską. Co ty taki maruda jesteś dzisiaj?
Nie jestem do końca maruda, no bo tutaj musiałem wbić szpilę, więc to Nowe Miasto 2.0, które
możemy
tutaj...
To jest ten klub
tutaj...
Jagielloński, zawsze przychodzą, pomędrkują takie stańczyki.
Teraz pozytywnie. Teraz to Nowe Miasto 2.0, jak możemy na potrzeby dyskusji, tutaj dla uporządkowania. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba w tym całej koncepcji, to jest to, że tak jak prezydent Muzyk wspominał, że to jest koncepcja multifunkcyjna. Nie, że miasto już teraz zakłada, że to Nowe Miasto to będzie miasto, w którym będą i przestrzenie mieszkalne, i te przestrzenie biurowe, i będą różne usługi, i tak dalej. Więc w założeniu tak generalnie teraz urbanistyka w tą stronę idzie.
To trochę taka nowa huta, tak?
No, żeby wymieszać funkcje, żeby wszędzie było blisko. Z czym w Krakowie
idea
mamy
15-minutowego miasta.
Dokładnie. W Krakowie mamy z tym bardzo duży problem, nie? No bo taki Ruczaj, który jest sypialnią, Avia, która jest sypialnią. Ludzie generalnie po Krakowie muszą sporo jeździć, na to też wskazują badania. Takie Nowe Miasto może być jakąś ucieczką do przodu i podobnie do Nowej Huty. Tutaj może być takim miejscem, w którym nie trzeba tyle jeździć, co rozwiązuje dużo problemów. Więc to jest na pewno duży plus. Dużym plusem też jest to, że to jest trochę ucieczka do przodu, bo wszyscy wiemy, że deweloperzy mają problemy w Krakowie z miejscem.
No tak, chyba prezydent Muzyk nawet użył takiego zwrotu, bardzo mi się podoba, żeby, i jeszcze zaznaczył, żeby mi to tam nie wyciągać tego z kontekstu, że to będzie taki rejon, gdzie się deweloperzy mogą wyszaleć.
Tak, więc jeśli się będą mogli wyszaleć w miejsce, w którym będzie jakiś plan i będą się w ramach reguł wyszaleć, to super. I dobrze, że miasto w tą stronę myśli, więc to jest na pewno bardzo duży plus. Tylko ja mam wątpliwości kilka, które się pojawiają. No bo pierwsza wątpliwość jest taka, że to jednak jest oddalone od centrum kawał. Mam wątpliwości, czy miasto będzie stać skupić te wszystkie działki, bo tak jak wskazują osoby krytyczne wobec tego projektu, te koszty, które są policzone teraz przez magistrat, mogą być znacznie zaniżone. Tam też może, nie wiem, czy państwo tam byliście, ale tam niezbyt przyjemnie pachnie i te tereny...
To są tereny poprzemysłowe, fabryczne, tereny, co do których również radny Łukasz Maślona, jeżeli się nie mylę, zgłaszał na Radzie Miasta uwagę, że mogą być skażone, jeżeli chodzi o grunty.
No tak, więc to są wszystkie te zagrożenia. Też zagrożenie jest bardzo duże związane z transportem do tamtego miejsca, no bo tam ma być linia tramwajowa, nie ma jej, ma być wybudowana. No i to jest 100 tysięcy ludzi, które mielibyśmy przewieźć. W Krakowie tylko i wyłącznie mamy jedno takie miejsce. To jest miejsce tam wokół Ronda Mogilskiego, tam przy między Aleją Trzech Wieszczy, a pomiędzy tam Rondem Grzegórzeckim i Mogilskim. Tam pracuje około 100 tysięcy mieszkańców, tylko że tam, jak popatrzymy, to tam zewsząd można dojechać i to całkiem sprawnie tam idzie. Mhm. A prawdopodobnie na te bitwy no to ani za bardzo rowerem, ani niczym innym, tylko tam jedną linią tramwajową. Bardzo się boję o przepustowość, więc...
No jak się szyna wygnie, to będzie dramat.
Tak. Więc myślę, że to, o czym miasto już powinno pomyśleć, to, żeby zapewnić jeszcze jakieś alternatywne, może w końcu bulwary zrobić na południu Krakowa. Wiem, może to jest jakiś bardzo odjechany pomysł.
Radykalna taka koncepcja.
Radykalna, więc. Ale może jak już te północne tak w miarę są zagospodarowane, to może te południowe na przykład?
No to rzucamy taką myśl w eter, niech zakiełkuje. No ale ciekawi mnie jeszcze to, co widzisz ewentualnie pozytywnego w takim planie, bo on na papierze ma sens. No, nie chodzi tutaj o jakieś takie czepienie się dla czepiania tego, co robią władze Krakowa, bo jeżeli chcemy rozwijać miasto, no to realnie trzeba dać taką przestrzeń na deweloperkę budowaną od podstaw, a nie dosztukowaną, tak jak na Zabłociu, ale również przestrzeń dla firm, które chciałyby mieć jakąś taką wizję tego, w jakim miejscu pracują, być może połączoną z tym, że pracownicy będą mogli w tej dzielnicy mieszkać, pracować i swoje dzieci wychowywać, tylko czy właśnie nie skończy się kolejną wizualizacją.
No ja się bardziej boję, że może skończyć się kolejnym Mordorem na Domaniewskiej, jak to w Warszawie.
Nie przynoście nam Mordoru do Krakowa.
Tak, no bo plusem chyba tych różnych centrów biurowych w Krakowie jest to, że one są stosunkowo rozproszone i też, jak sobie państwo patrzycie na mapkę największych centrów biurowych w Krakowie, to one są przy najlepiej skomunikowanych miejscach w mieście po prostu. Nie, no bo te osoby, które budują te biurowce, no to one wiedzą, że te osoby, które chcą dojechać, muszą tam dobrze dojechać, bo jeśli nie będzie dobrego dojazdu, no to pracownicy będą się wściekać, no i firmy będą się przenosić. No więc ja bym się bał tego, że jakby po pierwsze bym się w ogóle bał tego, że może nie być popyty w ogóle na to miejsce, no bo też teraz nie jest dobry czas, powiedzmy, dla przestrzeni biurowych. Teraz...
No bo co, przyjdzie jakaś kolejna tam mutacja południowoafrykańsko-azjatycka koronawirusa i co, będziemy mieć takie jak w Chinach, puste drapacze chmur w jakichś takich dzielnicach widmo?
Mhm. No ja najbardziej się boję tego, że wyrośnie jakiś jeden ambitny budynek na naprawdę na 100 metrów i potem się okaże, że nie ma popytu już na więcej takowych. No więc zostaniemy z kolejnym takim jakimś dziwną...
Takim jak we Wrocławiu, takim obeliskiem, który widać jak się jedzie autostradą A4 i no, wygląda dosyć dziwnie.
Ja w takich sytuacjach prywatnych używam innego porównania, ale obelisk też kupuję.
Tak, to jest sytuacja publiczna, jesteśmy w radiu, państwo nas słuchają, więc nie będziemy gorszyć tym, jak ten kształt tego budynku się kojarzy.
A ja, faliczne można.
No już wystarczy, już wystarczy, nie idźmy dalej. A ja przypomnę, że gościem Radia Kraków i państwa również w samochodach, w domach, gdziekolwiek państwo słuchacie, na telefonach jest Karol Wołachowski z Klubu Jagiellońskiego, ekspert miejski. No i teraz znajdźmy taki jasny punkt, jeżeli chodzi o to, co miasto może ze sobą zrobić i ma to na wyciągnięcie ręki. W dużej mierze to właśnie Klub Jagielloński zainicjował dyskusję wokół dzielnicy, która się nazywa bardzo pięknie, bo Wesoła. I ta dzielnica po Szpitalu Uniwersyteckim może być takim hubem życia miejskiego, autentycznego życia miejskiego, niekoniecznie turystyfikacji. Czy to idzie w dobrym kierunku? Czy będzie trochę tak jak po staremu, jakaś deweloperka tam wjedzie, jakaś imprezownia, drugie dolne młyny i tak stracimy tę szansę?
Nie wiem. Trzeba pytać w magistracie, bo tak jak mówiłem na początku, jak to w Krakowie zwykle bywa, mało rzeczy jest jakichś tam publicznych, raczej to wszystko zapada w różnych gabinetach, gdzieś tam w magistracie. No obecnie jesteśmy na takim etapie, że odbyły się konsultacje społeczne związane właśnie z zagospodarowaniem tego terenu. Mieszkańcy w zdecydowanej większości wypowiedzieli się, że chcą takiego miejsca dla mieszkańców, gdzie będzie trochę zieleni, trochę funkcji różnych związanych z mieszkańcami. Ma być tam na przykład biblioteka, to już jest powiedziane w jednym budynku, więc super. Ma być też poszerzony ten park, tam gdzie jest obecnie parking, tam właśnie mają być też większe tereny zielone. Ma być też w jednym z budynków, już nie pamiętam, która, ale ma być też instytucja publiczna, więc te funkcje mają być jakoś tam wymieszane. No ale nie wiemy nadal, co się dokładnie z tym stanie, no bo konsultacje społeczne teoretycznie obligują właśnie prezydenta do zrobienia tego, co powstało w konsultacjach społecznych. No tylko, że sytuacja jest trochę trudniejsza, no bo to właśnie spółka, Agencja Rozwoju Miasta, kilka miesięcy temu przejęła właśnie te tereny od miasta, więc ta spółka jakby... żeby nie wchodzić w duże szczegóły, no to prezydent i Rada Miasta są jakby trochę radą nadzorczą dla tej spółki, więc nie mają na nią bezpośredniego wpływu, tylko mają taki pośredni wpływ, a spółka, wiadomo, musi działać dla zysków, więc nie do końca wiemy, co tam się może wydarzyć. Taki czarny scenariusz to jest taki scenariusz, w którym właśnie 3/4 na przykład będzie wynajęte komercyjnie dla takich firm, które na przykład nie chcielibyśmy ich, czyli właśnie wyobrażam sobie jakieś, nie wiem, jakiś apart hotel albo jakieś funkcje, których generalnie mieszkańcy by nie chcieli, więc to jest ten czarny scenariusz, ale nadal jakby na stole są też te wszystkie jasne scenariusze, czyli te, które byśmy chcieli, czyli właśnie multifunkcyjnej, posiadającej bardzo dużo funkcji dla mieszkańców dzielnicy.
Jak ty myślisz, Karol, jak krakowianie przeszli i krakowianki okres pandemii z perspektywy tego, jakim się żyło w mieście? No bo lokalność to jest taki termin, który się odmienia przez wszystkie przypadki i media stały się bardziej lokalne, bo te dziury w drogach stały się dla nas ważniejsze, bo musieliśmy żyć na mniejszej przestrzeni, też fizycznie w mieście poruszać się częściej. Nie wyjeżdżaliśmy z tego miasta, czy Kraków. No przy tych wszystkich problemach, o których wiemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyludnienie Starego Miasta, czy Kraków zdał ten egzamin z dosyć przyjemnego życia, twoim zdaniem? Bo eksodusu mieszkańców mimo wszystko z miasta nie widać. No po prostu nie przyjeżdżają turyści i mamy ten problem wyludnionych mieszkań po Airbnb, ale czy uważasz, że mieszkańcy docenili swoje miasto na nowo, odkryli je?
No myślę, że trochę pojawiło się dla nich przestrzeni, no bo jak popatrzymy sobie przede wszystkim w weekendy, czy to właśnie na Starym Mieście, czy na Kazimierzu, to są trochę takie przestrzenie, które niegdyś były tylko i wyłącznie dla turystów i nikogo więcej. Tak teraz można tam spotkać sporo mieszkańców i widać też to po tablicach rejestracyjnych, widać to po prostu po osobach, że to są osoby z Krakowa nieprzyjezdne. To, co się na pewno zmieniło, to też to, że pandemia wymogła na tych lokalnych przedsiębiorstwach po prostu zmienienie tego swojego docelowego klienta z turysty na właśnie to mieszkańca, co jest też jakimś tam kolejnym aspektem odzyskiwania tego miasta. Ale to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to jest to, że fakt, że dużo osób jeździło do centrum miasta, jest związany przede wszystkim z tym, że nasze miasto nie jest takim miastem właśnie tutaj wielofunkcyjnym, gdzie każdy w swojej dzielnicy jest w stanie załatwić masę spraw. No bo pandemia pokazała, że w zasadzie nie chcemy za bardzo się poruszać, więc chcielibyśmy mieć dużo rzeczy wokół siebie. Nie? Chcielibyśmy mieć blisko jakiś sklep, jakąś kawiarnię, najlepiej jakiś park, do którego moglibyśmy wyjść i trochę odpocząć od tego COVID-u. A jednak w Krakowie jest cała masa miejsc, która nie spełnia tych cech, to znaczy mamy do czynienia z dużą ilością po prostu złych terenów, które są monofunkcyjne, gdzie są tylko i wyłącznie sypialnie, albo są tylko i wyłącznie miejsca pracy, więc też właśnie to jeżdżenie właśnie do centrum wielu mieszkańców też z tego wynikało. No i to, co na pewno jestem w 100% pewny, to co się wydarzyło, to jest zmiana o w ogóle mieście, myślenia o mieście, o swojej przestrzeni wokół siebie w głowach mieszkańców. Jak teraz popatrzymy sobie na różne grupy internetowe na Facebooku.
Stały się bardzo aktywne nagle. Te wszystkie grupy to jakiś renesans przeżywają. Co się dzieje, gdzie co remontują, jakie budynki będą oddawane, jaki park kieszonkowy się robi, gdzie tam nowe Malediwy powstają. No widzę taki trend.
No, nagle
chyba państwo również taki trend widzicie.
No nagle osoby, które nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że mogą się zainteresować w tym, co się dzieje wokół nich w mieście, nagle cytują jakieś tam uchwały Rady Miasta i tam wiedzą, co się dzieje na komisjach, więc myślę, że to jest coś, co...
Kurczę, do tych radnych i polityków to musi zatrważać wręcz. Po co to pandemia przyszła? Tylko się ludzie zaczęli interesować.
Koniec świata po prostu. Teraz to już...
No, teraz to już... Będzie nowa normalność, to właśnie tak jak zaczęliśmy od tego nielubianego zwrotu, również w sprawach miejskich. Zastanawiam się nad jeszcze jednym trendem. To znaczy, on już był obecny bardzo wyraźnie przed pandemią, ale myślę, że teraz doceniliśmy go podwójnie, czyli o parkach kieszonkowych, o parkach w ogóle i zieleni w Krakowie. Czy to jest jakieś takie oblicze, które zdaje egzamin w mieście. Zarząd Zieleni Miejskiej często jest PR-owo w mediach społecznościowych mocno chwalony, ale czy realnie twoim zdaniem wprowadza nową jakość do życia miejskiego i pozwala odetchnąć mieszkańcom?
No, ja uważam, że w ostatnich latach, jeśli coś się dobrego wydarzyło w Krakowie, to na pewno wokół dwóch osób, czyli Piotra Kempfa z Zarządu Zieleni Miejskiej i Łukasza Franka dzisiaj z tej komórki, która odpowiada za transport. Już to były zmiany, więc już nie pamiętam skrótowca dokładnie, ale te rzeczy transportowe, które się dzieją. No bo wcześniej, jak my może o tym nie pamiętamy, bo to jest też tak, że jak mamy do czynienia z pozytywną zmianą, to my bardzo szybko, to jest nasza po prostu natura ludzka, że bardzo często wypychamy to, co było wcześniej. A jednak, jak popatrzymy sobie nawet na stronę facebookową Zarządu Zieleni Miejskiej, to ilość tej zieleni, która jest oddawana, są też odnawiane różne skwerki, robione parki kieszonkowe, robiona jest mała architektura. Oczywiście czasami zdarzają się fuck-upy, jak to zawsze.
Karolu, jesteśmy w radiu. Jakie tutaj ty słowa używasz? No, muszę cię przywołać do porządku.
Tak. Więc oczywiście zdarzają się problemy, ale jakby jeśli ktoś nic nie robi, to się nie zdarzają problemy, a jak ktoś robi, to się zdarzają problemy, więc to jest 100% normalne.
Tak, żebyśmy nie wyszli na jakichś dwóch zgryźliwych tetryków, to oczywiście tam, gdzie można miasto krytykować, to pewnie moglibyśmy osobną audycję zrobić. Natomiast też trzeba doceniać i dostrzegać dobre rzeczy. Na mnie ostatnio ogromne wrażenie zrobiło takie zestawienie fotografii. Już nawet zapomniałem, wyparłem to w ogóle. To stacja Wisła na Zabłociu. Jak wyglądała jeszcze kilka lat temu z parkingiem dzikim, jakaś taka zabłocona. Nie było tych wszystkich nowych budynków, nie było tej restauracji, przestrzeni dla dzieci. I dzisiaj no, można. I to chyba faktycznie jest jakiś taki trend już bez odwrotu, bezalternatywny.
No, to jest akurat bardzo fajny element pokazujący, że jeśli odda się część swojej władzy politycznej, tak jak prezydent Majchrowski oddał Piotrowi Kempfowi, dał mu określony budżet, dał mu w 100% odpowiedzialność. To nie jest tak, że prezydent Majchrowski broni gdzieś tam Piotra Kempfa. Nie, Piotr Kempf przy każdej swojej decyzji po prostu nadstawia głowę, jeśli coś zrobi źle.
Nastawia śmietników w parku Reduta, no to musi się tłumaczyć.
Tak, dokładnie, z każdej rzeczy, no to coś się może dobrego dziać. No i teraz mamy do czynienia z wieloma dużymi inwestycjami. Park Grzegórzecki, który w ciągu tam 2 lat ma być otwarty, to jest kolejna bardzo duża inwestycja blisko centrum miasta. Mamy teraz w końcu renowację bulwarów. Szkoda, że jeszcze nie południowa strona, ale jeszcze poczekamy chwilę. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Mamy masę różnych parków kieszonkowych. Miasto też... co też należy docenić, już przestało wyprzedawać tereny zielone, tylko raczej teraz zaczęło kupować tereny zielone, co jest w ogóle...
Nie zawsze to wychodzi, jak choćby park Jalukurka, z którym są kolejne perturbacje, już miał być, już prezydent tam prawie obiecywał, chyba trzeci raz. No niestety, walki trwają. Jeszcze mamy 2,5 minuty i chciałbym cię zapytać o ostatni w tej audycji z trendów miejskich, które pandemia zintensyfikowała. Jesteś, ja również poniekąd, jednym z tych jednostek w statystykach, które się do tego przyczyniają, czyli roweroza w Krakowie, czyli ścieżki rowerowe, zabieranie pasów samochodom. No, ogromne kontrowersje miejskie wywołuje ten temat, zwłaszcza na ulicy Dietla czy Grzegórzeckiej. Tam po prostu stworzono taką autostradę dla rowerów, ale okazuje się, że ten wzrost współczynnik przejazdów to jakieś rekordy, po 50% więcej, nawet w deszczowe dni. Czy to jest tak, że my tu sobie młodzi aktywiści, dziennikarze możemy powiedzieć, ale fajnie, tam rowerem przejdzie, dojedziemy, a mieszkańcy no, będą pomstować? Czy to jednak jest dobra zmiana?
Tak, sposób pytania, który zadałeś, pokazuje, że jeszcze bardzo jest dużo do zrobienia w ogóle w takiej warstwie nawet języka, który się używa, nie?
Złe pytanie.
No bo tak, bo mówisz teraz o autostradzie na Grzegórzeckiej, a to jest jeden pas ruchu, nawet nie w całości. To są chyba 3 metry, które są oddane dla rowerzystów.
No jak już... na to, co było, no to jest autostrada.
Tak, więc jest sporo do zrobienia. No tak, no wystarczy spojrzeć teraz na sklepy rowerowe. Teraz kupno roweru w ogóle graniczy z cudem. Brak brakuje teraz w ogóle części rowerowych dla producentów. Więc jeśli ktoś z Państwa ma gdzieś tam w garażu jakiś zapas, to można wystawić na Allegro i sobie fajnie dorobić. To wszystko pokazuje, że też pandemia pokazała, że ten transport indywidualny, który nie jest samochodem, jest możliwy. A jeśli jest już trochę ścieżek rowerowych, jeśli miasto robi coś w tą stronę, to właśnie można zachęcać. A też to też jest tak, że być może jeszcze teraz właśnie widzimy gdzieś tam na bulwarach osoby, które rekreacyjnie używają roweru, ale skoro one zaczynają używać rekreacyjnie, to potem mogą też wykorzystywać go do po prostu poruszania się rowerem.
Są też rowery cargo, można dzieci wozić w Holandii, jakoś to wychodzi.
Tak, to też jest chyba taka nasza polska cecha, to jest taka fobia, strach przed pogodą, nie? Bo tak jak w innych krajach, jak jest deszcz, to po prostu człowiek się ubiera, tak w Polsce często jak jest deszcz, to człowiek nie wychodzi z domu. To ja w tą zimę, bo też w tą zimę aktywnie uprawiałem rowering, czyli po prostu dojeżdżałem do pracy rowerem.
Aktywizm rowerowy, lewicowo-liberalny.
To tak, tak, tak. Mhm. Zielono-konserwatywny w moim tutaj, w moim wykonaniu. To też zauważyłem, że w zimę, tak jak wcześniej byli nieliczni zawodnicy, którzy wybierali te rowery, tak teraz już to się zmieniło. Nawet pod moją pracą sporo rowerów, nawet w te siarczyste mrozy stało, więc wydaje mi się, że to też jest tak, że to jest ewolucyjny proces i że tak jak jeszcze kilka lat temu jeżdżenie rowerem w zimę było czymś szokującym, tak wydaje mi się, że za kilka lat to będzie naturalne, że tam 10% czy 15% podróży po prostu krakowianie będą przez cały rok wykonywać na rowerze. No i też te zmiany ja osobiście bardzo doceniam. Gratulacje panie Piotrze, bo to tak trzeba. Droga nie jest tylko i wyłącznie dla samochodów, jest dla wszystkich uczestników.
Ojojoj, to tutaj się zagotuje, pewnie część z naszych słuchaczy jest właśnie w samochodzie. Pozdrawiamy, nie jesteście gorsi, miasto też jest dla samochodów, ale i dla rowerów i korzystajmy z tych różnych możliwości, tak żeby wszystkim się żyło no komfortowo, bo przecież miasto jest dla nas, a nie dla tylko jakiejś jednej z tych grup. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia był Karol Wałchowski, ekspert klubu Jagiellońskiego do spraw miejskich. Dziękuję Karolu.
Dziękuję bardzo.
Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia za tydzień.